Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, niech mi będzie wolno dzisiaj nieco odejść od tej liturgii słowa, która pokazuje początek działalności Chrystusa, który realizuje wszystko, co zapowiadali prorocy. A powodem niech będą odwiedziny kolędowe, które przeżywamy. I choć jeszcze przed nami tydzień kolędy, chcę jednak podzielić się garścią pewnych myśli, spostrzeżeń. Może nawet nie tyle ma to być podsumowanie kolędowe, co bardziej właśnie kilka myśli. Postanowiłem dzisiaj podzielić się bardzo oczywistymi sprawami. Jeśli więc dla kogoś nie będzie tutaj nic nowego, wszystko będzie jasne, to trudno, ale czasami warto powiedzieć i przypomnieć rzeczy bardzo jasne i oczywiste. Pierwsze spostrzeżenie, które narzuca się w czasie tych licznych odwiedzin, za wszystkie spotkania, z serca dziękujemy za te chwile modlitwy, rozmowy, za otwarte domy, za życzliwość. Bardzo dziękujemy. Ale da się zauważyć rzecz i trzeba nam stwierdzić rzecz bardzo taką nieuchronną, że tak naprawdę nasza parafia po prostu się starzeje. W pewnym sensie to bardzo oczywiste, ponieważ większość z domów, tych największych bloków, była budowana 40 lat temu. Wprowadziły się młode rodziny, no i wszystkim przybyło po te 40 lat mniej więcej. To naturalne, że młode pokolenie wybyło z domu, że poszli, jak to mówimy, na swoje. Chociaż czasami rodzi się pytanie, kto mieszka za zamkniętymi drzwiami, bo ma się wrażenie, że taka średnia, statystyczna, liczona na podstawie naszej kartoteki, nie ukazuje nam takiego oblicza parafii. A jednak rzeczywiście większość domów, które odwiedzamy, to osoby nieco starsze, często już samotne. To stawia przed nami też pewne zadania, troskę o ludzi starszych. Myślę więc, że warto, gdyby zatroszczyć się, może nieco odbudować i pogłębić te sąsiedzkie relacje, które przecież mogą być ogromną pomocą. To niezwykle ważne i cenne, kiedy słyszymy w tym wszystkim, tu mamy dobrych sąsiadów, umiemy wspólnie sobie pomóc, zatroszczą się o mnie, przyjdą zapytać. Czasami trzeba niewiele, może w tym roku, roku miłosierdzia, takie krótkie nawiedzenie z jednym krótkim pytaniem, czy wszystko w porządku, czy nie trzeba pomóc w czymś. To, myślę, wielka i ważna rzecz. Myślę, że też to tak naprawdę sprawiło, że wprowadziliśmy od początku roku kolejną mszę świętą o godzinie 9:00. To propozycja dla tych już nieco starszych ludzi, a więc i niepracujących, którzy mogą tutaj do kościoła przyjść. I doświadczenie pokazuje, na tych mszach świętych jest niespełna setka osób. Może warto i do nich dołączyć, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli nie wiążą nas już obowiązki związane chociażby z pracą. Dla wielu ludzi jest to też powodem pewnego trudu, bo zawsze do kościoła tutaj przychodzili, a teraz zdrowie i siły im na to nie pozwalają i przeżywają to z wielkim takim bólem. Chcieliby, pragnęliby, ale po prostu już nie dają rady. Myślę, że warto tym osobom pomóc jakoś w tym kontakcie z parafią, chociażby zanosząc do nich gazetkę z wiadomościami, z informacjami. Może z tych zaproszeń, które kierujemy w ogłoszeniach, oni sami już nie skorzystają, ale jest to jakaś przynajmniej forma kontaktu z parafią. Wiedzą, co się dzieje. To dla nich niezwykle ważne, niezwykle cenne. Myślę, że też, że będzie się zwiększała ilość osób, które odwiedzamy z Komunią Świętą każdego miesiąca. Jest to dzisiaj około 50 osób i chętnie odwiedzimy i kolejne osoby. Ksiądz przychodzący z posługą sakramentalną do chorych wcale nie musi być przecież zwiastunem bliskiej śmierci. Wiem, że czasami ktoś się broni, że to jeszcze nie czas, że nie jest tak źle, nie tak ciężko, że może uda mi się do kościoła pójść jeszcze kiedyś. Ale czemu z tego nie korzystać? Czemu z tego daru Komunii Świętej nie korzystać, jeżeli ktoś może, był, chciał, pragnął? Chętnie odwiedzimy takie osoby. Jeśli przychodzi nam towarzyszyć osobom poważnie chorym, bo już o tym kiedyś mowa, jeżeli nawet nie chodzi tu o systematyczną posługę każdego miesiąca, to może warto zachęcić ich, jakoś wypytać, zaprosić do tego, aby jednak skorzystali chociażby raz w czasie tej choroby z sakramentu chorych. To jest przecież sakrament dla chorych. Wiem, że czasami towarzyszy temu pewien lęk, pewna niechęć, jeszcze pewien opór ze strony ludzi chorych. Ale próbujmy jakoś ich zachęcić, wyjaśnić, że przecież to jest sakrament dla nich. Trudne są te rozmowy, gdy ktoś potem zgłasza pogrzeb. Pytamy, przyjął sakramenty, sakrament chorych w szpitalu, w domu. No nie, bo umarł tak nagle, nie spodziewaliśmy się, ale przecież chorował całe lata czasami. Na co była ta choroba? Po co Pan Bóg dał ten trudny czas choroby? Czy nie po to, aby do tego momentu się jakoś przygotować? Aby te gasnące siły jednak kogoś z nas zachęciły do tego, aby skorzystać z tej łaski, którą niesie sakrament namaszczenia chorych? Wiem, że czasami jest jakaś niechęć, czasami trzeba wprost pewnego drobnego, nieomalże podstępu, aby zaprosić księdza do swego domu, do kogoś, kto już jest zmożony poważną chorobą. Ale przynajmniej próbujmy towarzyszyć tym ludziom, także i w tym wymiarze. To wielkie i ważne zadanie, jakiś ważny też uczynek miłosierdzia względem nich. Dla wielu ludzi starszych jakąś ogromną pomocą w prowadzeniu życia duchowego są transmisje mszy świętej w radio, w telewizji i oczywiście wielu korzysta z tego. Oczywiście to jest pomoc dla tych, którzy tutaj do kościoła przyjść nie mogą. Rzecz jasna, możemy z ciekawości dla posłuchania, dla jakby takiego wirtualnego nawiedzenia tych miejsc, chociażby Łagiewnik, sami korzystać z tych transmisji. Wielu to czyni, ale oczywiście, powiedzmy to, choć to oczywiste, nie zastąpi to, rzecz jasna, uczestnictwa we mszy świętej. Jak więc tylko możemy, mamy ku temu siły, możliwości, bo naszym obowiązkiem jest obecność tutaj w kościele. Nie zastąpi taka transmisja uczestnictwa, tak jak nie zastąpi najlepszy nawet program kulinarny naszego posiłku, który spożywamy. To jakby jedna kwestia, jedno spostrzeżenie, jeden obraz. Drugi, będą trzy takie kwestie. Drugi związany jest z sprawami kancelaryjnymi. Myślę, że z racji też zmiany porządku mszy świętej w tygodniu nieco skorygujemy godziny otwarcia porannej kancelarii. Jest ona dostępna codziennie rano. Myślę, że zrobimy to godzinę po tej porannej mszy świętej, a więc od godziny 7 do 8. Jesteśmy też do dyspozycji popołudniami, w poniedziałki i w piątki. To słowo i podkreślam, bo czasami się zdarza, że ktoś przychodzi po południu we wtorek, środę, czwartek, myśląc, że to od poniedziałku do piątku. W poniedziałki i w piątki. W czwartki jesteśmy do dyspozycji wieczorem, po mszy świętej wieczornej. Wtedy najchętniej też załatwiamy sprawy małżeńskie, protokoły przedmałżeńskie i tym podobne sprawy, nieco dłuższe. Jesteśmy do 20 lub tak długo jak trzeba. Kancelaria jest miejscem, gdzie możemy prosić o poszczególne zaświadczenia. Przypomnijmy bardzo podstawową rzecz. Jeśli chodzi o potwierdzenia sakramentów, na przykład świadectwo chrztu, bierzemy je z tej parafii, gdzie dany sakrament był sprawowany. To, że się gdzieś przeprowadzamy, że nawet się zgłosimy do księdza w nowej parafii, to nie oznacza, że te wszystkie jakby dokumenty kroczą za nami. Tam, gdzie sakrament był sprawowany, tam jest zapisany. Jedynie w wypadku zaświadczeń na chrzestnego idziemy do tej parafii, w której mieszkamy, która jest naszą własną parafią. Bowiem to zaświadczenie ma potwierdzać to, że jesteśmy osobami wierzącymi, praktykującymi. Tutaj zwłaszcza dla tych, którzy wybierają chrzestnych albo mają być chrzestnymi, słowo praktykujący rozumie, że ktoś jest zawsze na mszy świętej, kiedy być powinien. Nie w jakąś kratkę, nie od czasu do czasu, nie na święta. Jest niedziela, jesteśmy na mszy świętej, to znaczy jesteśmy praktykujący. Tak na marginesie, dziś coraz większy problem jest ze znalezieniem chrzestnych, dobrych chrzestnych. Przypomnijmy, że wystarczy jeden chrzestny, by chrzest mógł się odbyć, choć zwyczajowo jest rzecz jasna dwóch chrzestnych. Kancelaria jest więc miejscem własnej parafii, gdzie takie zaświadczenie możemy odebrać. Tam, gdzie mieszkamy, tam jest nasza parafia. Pomocą w tym weryfikacji jakiejś jest też kartoteka parafialna, którą prowadzimy, którą jakoś aktualizujemy. Te otwarte domy są jakimś znakiem też, że ktoś pielęgnuje, nawet jeżeli z jakichś powodów uczestniczy we mszy świętej w innej parafii, to jednak to otwarty dom na kolędzie jest jakimś znakiem, że ktoś pielęgnuje jakąś więź ze swoją parafią. Trudno nam się wydaje zaświadczenia, gdy nigdy nikogo nie spotkaliśmy na kolędzie, chociaż nie jest to formalnym wymogiem, że chrzestnym może być ktoś, kto wpuszcza kolędę. Tak nie jest nigdzie napisane. Kancelaria jest także miejscem zamawiania mszy świętych. Przypomnijmy, że od września każdego roku przyjmujemy intencje na cały następny rok. Cały następny rok. To, że rocznicę mamy dopiero w grudniu, nie oznacza, że możemy czekać, bo potem się okazuje, że wszystkie intencje są zajęte i jesteśmy w kłopocie. Kłopocie, ponieważ prawo kanoniczne mówi, że jeden ksiądz ma prawo odprawić dziennie jedną mszę świętą. Wyjątkiem są rzecz jasna śluby, pogrzeby. Nie wolno nam więc i nie możemy, nie chcemy też tego nadużywać, by mnożyć mszy świętych. To nie dlatego, że nam się nie chce, tylko dlatego, że nie powinniśmy odprawiać tam kolejnych mszy świętych dziennie, jeśli nie ma rzeczywiście takiej duszpasterskiej potrzeby i zgody zarazem biskupa na to. Warto więc o tym pamiętać. Przypominamy o tym zawsze, każdego września na początku. I zawsze ktoś oczywiście o tym nie pamięta, nie usłyszał, nie zrozumiał. Dlatego mówię o tym także i teraz. Trzecia kwestia, ostatnia, choć może i najdłuższa, dotycząca jakby sytuacji rodzin, które spotykamy. Rzecz jasna chodzi o tę sytuację głównie małżeńską, sakramentalną, czy też właśnie niesakramentalną. Tym bardziej, że Ojciec Święty z racji roku jubileuszowego, roku miłosierdzia, wypowiedział pewnych kilka zdań, zachęty, pewnych zapowiedzi, które nagłośnione przez media, zwłaszcza świeckie, zrodziły u niektórych pewne oczekiwania, że coś w związku z tym zmieni się w praktyce, w podejściu Kościoła, że czegoś nie wolno było, a teraz Kościół w ramach jakiejś nowoczesności będzie na coś pozwalał. Wyjaśnijmy to w miarę pokrótce. Trzeba oczywiście rozróżnić sytuację małżeństw sakramentalnych, taka jest zdecydowana większość, rzecz jasna, od małżeństw niesakramentalnych. Tutaj znowu trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Takich związków, które po prostu mają przeszkodę. Przeszkodę związaną z poprzednim małżeństwem, które się z jakichś powodów rozpadło. Połączyli się związkiem cywilnym i ta sytuacja trwa. Od tej sytuacji trzeba odróżnić te związki, które mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, ale tego nie robią, bo nie chcą albo czekają jakiś czas. W każdym razie mogą, ale nie są związane sakramentem. I tu mam na myśli zarówno tych, którzy są cywilnie związani, albo wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, konkubinaty, tam gdzie nic tych ludzi nie łączy, tylko wspólne zamieszkanie, tworzą coś na kształt rodziny. Sytuacja małżeństw niesakramentalnych sprawia, że w związku z tym nie mogą oni też korzystać z dalszych sakramentów, z komunii świętej, ze spowiedzi świętej. To nie jest jakąś karą, którą Kościół nakłada. Po prostu warunkiem spowiedzi jest to, że ja się chcę poprawić, że mam zamiar się poprawić. Oczywiście czasami nam się nie udaje, a może i najczęściej nam się nie udaje, ale ja będę próbował to robić w sytuacjach, kiedy z góry wiemy, że ta zmiana jest niemożliwa. Niemożliwa też jest spowiedź, rozgrzeszenie. Jeśli chodzi o te małżeństwa, które są związane jakąś przeszkodą, jak długo ta przeszkoda trwa? Trzeba tak pielęgnować związki z Kościołem, z Bogiem, jak to jest możliwe, przez życie modlitewne, przez obecność na mszy świętej, lekturę Słowa Bożego, modlitwę. Tak pielęgnujmy wtedy związek, chociaż warto, jeśli po latach, chociażby z powodu śmierci pierwszego współmałżonka, ta przeszkoda zaniknie, warto wtedy, nawet jeśli to jest starszy wiek, warto wtedy zmobilizować się i skorzystać jakby z tej możliwości. Najstarsi małżonkowie, których błogosławiłem, mieli bodaj lat 75. Można więc zawsze w swoim życiu, jeśli ta przeszkoda zaniknie, skorzystać z tej możliwości. Innym wyjątkiem, który tutaj warto podkreślić, jest to, gdy takie małżeństwo niesakramentalne z przeszkodą zdecyduje się na życie w czystości, zwłaszcza w pewnym już wieku, gdy pewne sprawy zejdą na plan dalszy, po jakimś rozwadze, gdzie będzie to możliwe. Jeżeli zdecydują się na taki styl życia, to tutaj spowiedź bywa, że jest możliwa. Te kwestie załatwiamy, mówiąc tak ogólnie, załatwiamy, ale jest to kwestia na sakrament pokuty. Spowiednik jakby o tym decyduje, on też poradzi, dopowie, wskaże pewne rzeczy. Jeśli mamy wątpliwości, pytajmy o to. Zawsze też, i to w każdej sytuacji, niebezpieczeństwo śmierci jest taką sytuacją, takim wyjątkiem, który pozwala na sakrament. Niebezpieczeństwo śmierci. Jeśli więc jest jakieś małżeństwo niesakramentalne, przeszkoda trwa, ale jest jakiś stan już poważnej choroby, niebezpiecznej choroby, skorzystajmy wtedy z tej możliwości właśnie w niebezpieczeństwie śmierci. Ona nie musi być już bardzo jakąś nagłą, oczywistą. To nie musi być osoba konająca, ale jeśli ta choroba jest już bardzo poważna, to wtedy już jest taka możliwość. Ojciec Święty w tych tekstach, które wypowiedział, polecił rzeczywiście pewną korektę praktyki kościelnej, ale dotyczy ona sposobu orzekania nieważności małżeństwa, jeśli rzeczywiście dane małżeństwo było nieważnie zawarte. Media, zwłaszcza świeckie, próbowały to pokazać w jakimś takim nieco innym świetle, jak gdyby zapowiadając, że Ojciec Święty wprowadzi nagle coś nowego, z czegoś zrezygnuje. Tak naprawdę ocena moralna nie zmieniła się. Ojciec Święty jedynie polecił, aby tak zwane sądy duchowne działały nieco szybciej, zgrabniej, a w sytuacjach bardzo oczywistych, kiedy obydwie strony wnoszą o nieważność małżeństwa, uruchomił taki proces jakby szybszy, gdzie sam biskup bez powoływania jakby danego sądu diecezjalnego, biskupiego, sam może orzekać o pewnych sprawach. Tak naprawdę potrzeba jeszcze pewnego czasu, by te papieskie zachęty, wskazania jakby zostały też wprowadzone w życie. Ale generalnie to, co powiedział Ojciec Święty Franciszek, nie zmienia w swej istocie jakiejś oceny moralnej takich sytuacji. Najbardziej martwią te małżeństwa, które mogłyby skorzystać z sakramentów, ale wyraźnie tego nie chcą uczynić. O tym już nieraz tutaj mówiłem. Jest to rzeczywiście powodem jakiegoś ubolewania. Próbujemy czasami na kolędzie o tym mówić, potem rezygnujemy z tego. Więc jeśli takie małżeństwo kiedyś słyszało zachęty, ale już nie słyszy, to może to będzie dla nich jakimś znakiem, że już naprawdę trzeba by o tym pomyśleć. Rzecz jasna, modlimy się, kropimy wodą święconą, uśmiechamy się do siebie, ale powodów do radości, rzecz jasna, nie ma, bo jest to jakaś wyraźna wola trwania w grzechu po prostu. To zadziwiające, ale to wyczucie grzechu, poczucie grzechu niestety jakoś zanika u tych ludzi. Da się uciszyć swoje sumienie, da się to zrobić, da się je wyłączyć w pewnych dziedzinach swego życia. To jest możliwe. Sumienie może się już nie odzywać. To zadziwiające, gdyby, czasami o to pytam, a gdyby ten cywilny współmałżonek, tak go nazwijmy, zachorował ciężko, poważnie, śmiertelnie, czy nie zrobi Pan, Pani, żeby go uratować? Czy nie podejmie środków jakichś, nie znajdzie lekarzy, lekarstwa? Pewnie, że to zrobi, bo coś ich łączy naprawdę. A jeśli ktoś przeżywa sytuację śmiertelnego grzechu, który trwa, to już nas to nie przejmuje zupełnie? Oczywiście jest to powodem bólu dla wielu rodziców. I wiem, że nie jest to proste. Możemy jedynie wtedy zachęcić, przypomnieć, dać jasną ocenę, ale sami tak naprawdę jesteśmy bezradni. Pokazuje nam to bardzo wyraźnie jedną rzecz, że wychowanie w rodzinie to jest jeden sposób oddziaływania. Ale każdy z nas żyje też w tym świecie. Ci młodzi ludzie też żyją w tym świecie i on bardzo, bardzo oddziaływuje na postawę, na sytuację. Czasami pozostaje tylko modlić się pokornie do Pana Boga, łasko, nawrócenie. I to jest, bywa, że jedyna rada. Chociaż warto zachęcać do jakiejś logicznej refleksji, do jakiegoś przemyślenia na nowo tych decyzji, które swego czasu młodzi ludzie podjęli, jakoś tak się przyzwyczaili do tego, lata biegną i nic z tym nie robią. To pokrótce te trzy dziedziny czy sprawy, które się nasuwają, może bardzo oczywiste dla niektórych, ale czasami warto o tym powiedzieć, bowiem bywa, że ktoś właśnie chociażby w tych sprawach małżeńskich zupełnie w spowiedzi nie mówi o pewnych rzeczach, zataja je tak naprawdę. Dopiero gdzieś tam, gdy ksiądz ma odwagę zadać pytania, Państwo nie mieszkacie ze sobą przypadkiem, okazuje się, że prawda tak naprawdę jest zupełnie inna, wychodzi na jaw dopiero wtedy. Dlatego o tych sprawach ośmielam się mówić, mimo że jasne i oczywiste. Raz jeszcze z serca dziękujemy za wszystkie miłe spotkania, życzliwe słowa, za te chwile modlitwy. Dziękujemy też, jeśli są, chociaż to nigdy nie jest najważniejszy wymiar, za ten wymiar materialny towarzyszący kolędzie. To po prostu okazja, byśmy każdego roku coś na rzecz naszej świątyni także uczynili. Za to z serca dziękuję. I tak jak modlimy się w czasie mszy świętych, tak i teraz i życzymy, ale jest to prośbą do Boga, by wszystkim rodzinom, obficie błogosławił. Amen.